Ogrodowe Sprawy, odcinek 24. Cześć, Milena Pruś, Ogrodowe Sprawy. W dzisiejszym odcinku mojego podcastu opowiem Wam o zagospodarowaniu liści z ogrodu. Dowiecie się, do czego mogą nam posłużyć opadające liście z drzew i krzewów ozdobnych, jak i owocowych. Czy koniecznie musimy sprzątać ogród co do ostatniego liścia i co na to rabaty i trawnik? Późna jesień to dobry czas na zrobienie ziemi liściowej. Podpowiem Wam, jak to w prosty sposób zrobić i dlaczego pakowanie liści do worków na śmieci to czysta głupota. Usłyszycie sposoby na wykorzystanie zdrowych liści i unieszkodliwienie tych chorych. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Mamy piękną, złotą jesień. Przyroda obdarowuje nas liśćmi, a więc nic, tylko z tego korzystać. Są ludzie, którzy widzą w tym problem, ale wcale tak nie musi być. Liście to cenny materiał dla każdego ogrodnika i ogrodu. Możemy je wykorzystywać na różne sposoby. Możemy wygrabiać je na rabaty, czyli ściółkować nimi, czy dodawać je do kompostownika. Kopczykowanie roślin to też świetny patent na liście. Przydają się one też do zimowania roślin w doniczkach. No i możemy i powinniśmy robić z liści ziemię liściową. Wsypywanie liści na rabaty to mądra praktyka, która załatwia nam kilka kwestii. Po pierwsze, wykorzystujemy liście pozbierane z chodników, tarasów czy trawnika. Po drugie, mamy naturalną ściółkę, która chroni rośliny przed mrozem i wysychaniem naszej gleby. Po trzecie, liście użyźniają ziemię, bo przecież te wszystkie liście szybko się rozłożą. Ja od lat w swoim ogrodzie co jesień grabię liście z trawnika i od razu wrzucam je na rabaty, te, które akurat mam przy trawniku. Nigdzie nie przewożę taczką tych liści, po prostu wgrabiam je wprost na rabaty. Moja różanka zawsze jesienią dostaje bordowe okrycie z liści śliwy ozdobnej, wiśniowej pisardii. Ona ma małe i cienkie liście, więc do wiosny mało co z nich zostaje. Czasem jak patrzę na moje jesienne rabaty, to wyglądają one bardzo ciekawie i śmiesznie, bo każda ma na sobie liście w innym kolorze. Różanka jest oczywiście bordowa od tej właśnie pisardii. Kółko tulipanowe z bukszpanowym żywopłotem ma kołderkę z brązowych liści magnolii i klonów, które przylatują zza ogrodu. A rabata półokrągła ma żółte liście z naszych brzus. Jak już powiedziałam, wygrabiam liście z trawnika, ale nie robię tego jak maniak. Jeśli są one drobne lub nie jest ich zbyt wiele, to po prostu je zostawiam. Zresztą u mnie nie da się nigdy, choćbym chciała, wygrabić do ostatniego liścia. Za moim ogrodzeniem mam spory kawałek starego drzewu, na który składają się gigantyczne lipy, klony. Są tam też jesiony, graby, akacje i nawet jedna ogromna gledicja trójcierniowa. Na trawniku pilnuję jedynie, żeby nie zostały na zimę duże i grube plamy liści, no bo pod nimi trawnik gnije i na wiosnę nie wygląda dobrze. Pewnie po pierwszym koszeniu i paru dniach w większości zregenerowałby się bez dosiewki ten trawnik, ale wolę, żeby grzyby i pleśń nie rozprzestrzeniały się w ogrodzie. Kopczykowanie roślin to też świetny patent na liście. Przed nadejściem siarczystych mrozów, które zazwyczaj pojawiają się w styczniu czy lutym, warto zabezpieczyć podstawy roślin wrażliwych na mróz, roślin kupionych i posadzonych jesienią, również roślin, które przesadzamy jesienią, no i oczywiście tych roślin młodych, czyli takich, które ukorzenialiśmy w tym sezonie. przy korzeniach tych roślin usypujemy kopczyki około 30-centymetrowe na wysokość. Z doświadczenia wiem, że lepiej jest działać z mokrymi liśćmi, bo one się tak nie rozsypują i pozostają w miejscu, które wybraliśmy. Suche liście szybko nam rozwieje wiatr, no i trochę może się to minąć z celem. Wiem, co mówię, bo wiele lat temu właśnie ściółkowałam suchymi liśćmi i później się denerwowałam, że prawie wcale ich tam nie ma. U mnie w ogrodzie przydomowym takie kopczyki zawsze dostają róże. A na wiosnę jedynie im te liście rozgarniam na rabaty i już tam one sobie zostają, dopóki się nie rozłożą. Liście koniecznie powinniśmy dodawać do kompostownika. O tym, że warto mieć swój kompost, chyba nie muszę tutaj mówić. No dobrze, wymienię parę cech tego idealnego wytworu, jakim jest kompost. Przede wszystkim utrzymuje naturalną równowagę ekologiczną. Kompost jest najlepszym znanym mi naturalnym nawozem, do tego darmowym i zawiera substancje odżywcze odpowiednie dla naszego ogrodu, bo w nim powstał. To jest bardzo ważne. Liście są bardzo ważną częścią kompostu. Nie możemy o tym zapominać, bo latem wrzucamy do kompostownika głównie części zielone, czy to skoszoną trawę, czy jakieś zielone ścięte pędy krzewów czy bylin. A jesienią mamy szansę uzupełnić kompostownik głównie o części właśnie brązowe. I to najlepsze części brązowe, bo przecież grubszych gałęzi nie wrzucamy, bo się nie rozłożą. I generalnie mamy problem z niedoborem brązowych części w porównaniu do zielonych wrzucanych do kompostownika. Jak sobie to uzmysłowimy, to nagle w naszych głowach zapalą się lampki, że jednak te liście to nie tylko nie problem, ale i dobrodziejstwo, które trzeba przygarniać, a nie odpychać. Ja sobie nie wyobrażam, jak można mieć ogród i nie kompostować w nim tych wszystkich rzeczy, które są cenne i możemy je przerabiać na złoto ogrodnika. Wiem, że niektórzy ludzie boją się zakładać kompostownik, że w ogóle uważają, że w ogrodzie będzie im śmierdzieć, że będą się do tego kompostownika schodziły myszy, szczury. Więc ja wam powiem, że jeśli dobrze się kompostuje, to wszystkie rzeczy z ogrodu i kuchni przekłada się niezadrukowanymi kartonami i przerzuca się od czasu do czasu, to uwierzcie mi, że nic nie śmierdzi, no bo nie ma gnicia. Nie mam też żadnych przykrych doświadczeń z gryzoniami. Jedynie co mnie irytuje to to, że do kompostownika przypełzają te wstrętne nagie ślimaki, ale przynajmniej wiem, gdzie ich szukać. Wszystko wynagradza mi piękny, brązowy, taki prawie czarny, gotowy kompost. Jest on bardzo miły w dotyku, wilgotny, ma przyjemny taki, nie wiem jak to nazwać, trochę leśny zapach, trochę taki ziemny, no w każdym razie przyjemny i jest fantastycznie napowietrzony, taki pulchny. Ja osobiście uwielbiam gotowy kompost, bardzo lubię go dotykać, bardzo lubię sadzić rośliny przy użyciu właśnie tej ziemi kompostowej. Mam od zawsze kompostownik w ogrodzie przydomowym i od jakichś 5 lat dużą pryzmę w ogrodzie w letnisku. Pamiętam, że kiedy zaczęłam tam zakładać ogród, to od razu w tym samym sezonie te wszystkie odpadki ogrodowe już składowałam na pryzmie. Niedawno wzięłam się za rozwożenie po tamtejszym ogrodzie gotowego kompostu i powiem wam, że gdyby nie to, że to jest jednak ciężka robota z tym ładowaniem i wożeniem kompostu, to byłaby to jedna z przyjemniejszych prac w ogrodzie. Ja tak uważam. Satysfakcja jest ogromna, jak się patrzy na gotowy kompost i można nim dysponować tak, jak nam pasuje. Zwłaszcza jak w całym ogrodzie mamy ziemię do kitu i no, przy każdorazowym sadzeniu roślin trzeba im niestety do dołka dodawać czegoś sensownego, żeby w ogóle żyły. W tym roku z jednej pryzmy wyszło mi około 8 taczek ziemi kompostowej. To dla mnie jest coś fantastycznego, coś po prostu tak niesamowitego. Jeżdżąc tymi pełnymi taczkami po ogrodzie, czułam się taka dumna z tego, co posiadam, że aż no, trudno to opisać. Czułam po prostu, nie wiem jak to nazwać, luksus posiadania. O, może tak. Jak sobie przypomniałam moje początki w tamtym ogrodzie, kiedy nie miałam nawet garści dobrej ziemi ani kompostowej, to autentycznie no, po prostu czułam teraz luksus posiadania. Myślałam sobie, że no, teraz to porządzę. Z jednej strony 8 taczek to dużo, a z drugiej to mało, bo tak jak mówię, w tamtym ogrodzie takiej ziemi potrzeba bardzo dużo. Część rozsypałam po największej rabacie z hostami, części użyłam przy przesadzaniu roślin, a część zawiozłam już sobie na przebudowywaną rabatę, którą będę obsadzać na wiosnę. Tej jesieni wykopałam sobie tylko z niej rośliny, które tam już nie mogły być, i w doły właśnie po nich wsypałam tę moją ziemię kompostową. Przy wiosennym sadzeniu roślin będę ją mieszała z tamtejszym gruntem, więc no, mam ją już rozwiezioną i na miejscu. To na pewno zaoszczędzi mi sporo czasu na wiosnę. Dwie taczki zostały mi jeszcze póki co niezagospodarowane, ale wiem, że na wiosnę na pewno mi się przydadzą. Dzięki rozwiezieniu całej tej dawnej pryzmy zrobiło mi się dużo miejsca i może wreszcie zrobimy kompostownik. Póki co ułożyłam nową pryzmę tak, żeby można ją było obudować deskami, podlałam, no i przykryłam. No i na koniec nabawiłam się kontuzji barku, który już daje mi w kość parę dni. No ale nic. Zima się zbliża, prac już nie mam wiele, więc ramię, mam nadzieję, odpocznie przez zimę i się zregeneruje. Z liści da się też zrobić świetną ziemię liściową. Kto o tym już słyszał, no to może już próbował, a jeśli jeszcze o tym nie słyszeliście, nie próbowaliście, no to już wam mówię, co to w ogóle jest ta ziemia liściowa. No więc, jak nazwa wskazuje, ziemia powstająca z przekompostowania samych liści. Bez dodatku trawy, skórek z owoców czy warzyw. Po prostu same liście, które z czasem zmieniają się w pulchną ziemię. Do tej pory krąży wiele mitów na temat tego, które liście możemy kompostować, czy to na ziemię kompostową, czy liściową, ale powoli się to zmienia. Niektórzy uważają, że ziemię liściową można robić tylko z liści drzew o miękkich i małych liściach, bo one się szybko rozkładają. Krąży taki przesąd, że trzeba unikać liści z dębów, bo mają garbniki, z buków i roślin zimozielonych, bo ich liście bardzo, bardzo długo się rozkładają. Słyszałam o tym, by darować sobie liście olch i orzechów włoskich, bo zawierają juglon. Podobno hamuje on rozwój roślin, więc wielu ogrodników boi się liści orzecha. Coraz częściej spotykam się jednak z opiniami, no i w sumie sama mam podobne doświadczenia, że nasz strach jest po prostu wyolbrzymiony. W moim ogrodzie co roku mam masę liści z orzecha, z drzew sąsiadki, która ma aż 5 orzechów włoskich, no i kompostuje je razem z innymi liśćmi. Nie bawię się w żadne oddzielanie. W ogrodzie po tej stronie, po której stoi dom, mam jeden kompostownik. Po tej stronie, po której mam warzywnik, mam drugi. No ale do tamtego nie dolatują te liście. Natomiast tutaj w ogrodzie i w sadzie przy samym domu mam tych liści całkiem sporo i po prostu mieszam je z innymi liśćmi z mojego ogrodu i daję do tego właśnie jednego kompostownika, który mam najbliżej. Nie zauważyłam jakiegoś negatywnego wpływu mojego kompostu na rośliny. W niektórych ogrodach liśćmi orzecha są nawet ściółkowane rabaty. Po prostu jest z nich robiona ziemia liściowa, tylko trzeba je rozdrobnić, bo są duże. Właściciele nie widzą żadnych minusów wykorzystywania tych liści. No więc ja uważam, że nie ma co tego biednego orzecha demonizować. A wracając do garbników, na przykład w liściach dębowych, podobno po około 2 miesiącach kompostowania garbniki znikają i liście pod tym względem stają się neutralne i bezpieczne. Ja uważam, że ważny jest po prostu zdrowy rozsądek i taka bioróżnorodność. Na pewno warto sięgnąć po liście zdrowe z drzew i krzewów ozdobnych, no i owocowych. Przy normalnym kompostowaniu szerokim łukiem trzeba omijać liście chore, żeby nie roznosić chorób po całym ogrodzie. Liście drzew owocowych często są porażone przez choroby, więc no, trzeba uważać. Nie możemy też wykorzystywać liści ze szkodnikami, na przykład z kasztanowca, bo jak wiadomo, jak Europa długa i szeroka, kasztanowce są atakowane przez szkodnika o nazwie szrotówek kasztanowcowiaczek. To jest właśnie ten szkodnik, który jest odpowiedzialny za to, że liście kasztanowców są rokrocznie takie brzydkie. Na liście chore i ze szkodnikami też jest sposób, ale o tym za chwilę. Wracając do ziemi liściowej. Jeśli zależy nam na szybkim efekcie, no bo przecież tej ziemi liściowej potrzebujemy prawie na już, no to możemy sobie to przyspieszyć rozdrabnianiem liści. Warto sobie ułatwić pracę kosiarką do trawy. Ona pozbiera i rozdrobni liście, szybciej się rozłożą. Małe liście, na przykład z brzozy i bez kosiarki, też szybko się przerobią, także nie ma się o co martwić. Czas rozkładu zależy od wielkości i grubości liścia. Najdłużej to trwa przy liściach dębów i roślin zimozielonych. Także więcej czasu będą potrzebowały liście buków, no i magnolii. Magnolia ma takie grube liście i one długo pozostają nierozłożone. Żeby ziemia liściowa miała szansę powstać, liście muszą być mokre albo przynajmniej wilgotne. Oczywiście możemy je podlewać, tylko po co? Jesień to zazwyczaj mokra pora roku. Żeby mieć mniej pracy z podlewaniem liści, warto je pozbierać po deszczu. Mamy też do dyspozycji mgły, słynne jesienne mgły, no i rosę. Więc wykorzystajmy to, co możemy. A jak zrobić taką ziemię liściową? Sypiemy warstwę liści, ugniatamy. Jeśli liście są suche, to właśnie polewamy wodą. Przesypujemy cienką warstwą ziemi i znowu warstwa liści, znowu ugniatamy, znowu polewamy wodą, przesypujemy warstwą ziemi. i przykrywamy folią. Co jakiś czas patrzymy, jak tam wygląda i wilgotność, i rozkład tej materii, i w razie potrzeby zwilżamy i przerzucamy. Przerzucamy koniecznie widłami, a nie szpadlem czy jakąś łopatą. Zresztą tymi narzędziami chyba by się nawet nie dało za bardzo. Ziemia liściowa robiona z zawartości kosza, kosiarki do trawy zrobi się szybciej. Nie tylko dlatego, że te liście będą rozdrobnione, ale też ze względu na to, że kosiarka zetnie też część trawy. Wystarczy tylko nastawić tą kosiarkę na najwyższą wysokość koszenia i pozbierać liście. W koszu będą one rozdrobnione i właśnie zmieszane z trawą. I taka mieszanka dzięki obecności azotu i wilgoci z trawy natychmiast zacznie się przerabiać. Dużo szybciej niż w przypadku, gdy kompostujemy same liście. Ziemia z liści jest gotowa, z tych takich, wiecie, najbardziej poszatkowanych, najbardziej małych i miękkich, po minimum 6 miesiącach. Wszystko zależy, tak jak mówiłam, od rodzaju liści, ich rozdrobnienia, ich wilgotności, ale też cyrkulacji powietrza. Proces całkowitego przekompostowania dużych i skórzastych, twardych liści może potrwać nawet 2-3 lata, więc tutaj trzeba trochę więcej cierpliwości. Warto więc robić sobie taką ziemię co roku, żeby mieć na bieżąco. A skąd wiemy, że nasza ziemia jest gotowa? Wystarczy tylko zamieszać ręką i jak poczujemy taką sypką, wilgotną, niemokrą i taką przesypującą się materię i ona będzie wyglądała jak taka fajna próchnica, no to ona już będzie ok. No i będzie też tak fajnie, specyficznie, lekko pachnieć. Podobnie jak gotowy kompost. Czasem ogonki liściowe mogą nie być jeszcze do końca rozłożone, ale jeśli potrzebujemy na szybko takiej ziemi, no to przecież nie będziemy czekać na same ogonki, ani ich ręką wybierać. Ale te ogonki to nie problem, bo możemy całość przesiać na przykład za pomocą plastikowej skrzynki na owoce. To jest fajny patent. Po prostu potrząsamy tą skrzynką w poziomie, trzymając ją w rękach i nad taczką i wszystko świetnie się przesiewa. Jeśli mamy oczywiście jakieś większe ilości tego, no to po dłuższej pracy ręce by nas bolały, więc w takim przypadku warto się zaopatrzyć w takie sito budowlane, które oprzemy po prostu o ziemię, nie będziemy musieli tego trzymać w powietrzu, nie będziemy za bardzo obciążać kręgosłupa. Mój ojciec kiedyś takie miał, ono chyba nawet nie było kupowane, tylko robione, to było jakoś tak zrobione, że po prostu tak jakby rama do jakiegoś obrazu, taka duża, z pozbijanych jakichś desek i od spodu do tej ramy w kształcie prostokąta była jakoś tam gwoździami przyczepiona drobna siatka. I to pamiętam z dzieciństwa, że to też się świetnie sprawdzało i to przez długie, długie lata. Więc niech każdy sobie przysiewa kompost tak jak mu pasuje. Na pewno przesiany kompost, znaczy ziemia kompostowa Was w pełni usatysfakcjonuje i wynagrodzi Wam wszelkie trudy. Więc przesiać musimy na pewno, jeśli wykorzystujemy taką ziemię do wysiewów czy do rozsady. Do innych celów nie musimy tego robić, możemy sobie darować. Ziemię liściową wykorzystujemy na kilka sposobów. Ona sama w sobie nie jest ziemią jako taką, ale lekką, pulchną próchnicą, która może być świetnym dodatkiem na przykład do innego podłoża. Możemy ją po prostu mieszać z innym podłożem. Tak jak mówiłam, ziemia ta świetnie sprawdzi się do wysiewów nasion, do rozsad na wiosnę, do donic z roślinami balkonowymi. Po prostu trzeba ją wymieszać z jakąś taką cięższą ziemią, bardziej wiążącą wodę. No i oczywiście do donic z cebulkami. W takim podłożu nasze cebulki na pewno nie zgniją. Ona sama nie wystarczy naszym roślinom, no bo nie jest zasobna w składniki pokarmowe, ale może stanowić właśnie taki dodatek do ziemi, czy to z ogrodu, czy do jakiejś ziemi kupowanej w ogrodniczym. No i teraz możecie się zastanowić, to po co tyle zachodu, skoro ona nie jest zbyt odżywcza dla naszych roślin? Ano po to, że ona ma masę mikoryzy i dobrych bakterii, które to bakterie są odpowiedzialne za wzrost korzeni u naszych roślin. Więc chyba warto. Nie jeden ogrodnik przecież kupuje mikoryzę do ogrodu, a wcale nie musi. Ziemia liściowa świetnie sprawdzi się do rozluźniania gleby zwięzłej, gliniastej, która przecież jest w bardzo wielu ogrodach. Przyda się też do wzbogacania w próchnicę gleby piaszczystej. Przyda się do ściółkowania, no ale to naprawdę musimy już mieć dużo tej ziemi. Taka ziemia to źródło próchnicy, dobrze wiąże wodę, no a więc samo dobro. Można dodać oczywiście do niej kwasy humusowe lub gnojówkę i wtedy będzie bardziej wartościowa dla roślin. Sama w sobie zawiera mało azotu czy fosforu, ale za to dużo węgla. Jeśli chodzi o pH, to ma alkaliczne w kierunku lekko kwaśnego, czyli pasuje większości roślin. A jeśli nasza ziemia byłaby zbyt kwaśna, to zawsze można do niej dodać trochę wapna, które ją odkwasi. Nie polecam dodawać jakichś sztucznych przyspieszaczy, które można kupić w sklepach ogrodniczych, no bo no cóż, no, nie będzie to już ziemia naturalna. A w czym robić taką ziemię liściową? Zdecydowanie w kompostowniku lub na pryzmie. Konieczne jest to do tego, żeby nie przyczyniać się do dalszej degradacji środowiska naturalnego i naszej planety. Nie wiem jak wy, ale mi to leży na sercu. Od jakiegoś czasu jest moda na robienie ziemi liściowej w foliowych workach. No, to jest dla mnie prawdziwy dramat. Worki są przecież nieekologiczne. Z każdej strony zalewa nas plastik. Nie powinniśmy się przyczyniać do tego, żeby jeszcze bardziej ten plastik nas otaczał i pływał w oceanach i był w ziemi i był nawet w nas, bo i tak nasza planeta ginie. Więc proszę was, jeśli macie choć mały kąt w ogrodzie, przeznaczcie go na pryzmę i bez użycia plastiku, koniecznie bez użycia plastiku, stwórzcie coś dobrego. Co roku jesienią zauważam przerażające, jak dla mnie, plastikowe czy foliowe worki wypełnione liśćmi, które czekają na wywiezienie przez śmieciarkę. A przecież liść to nie śmieć. To wytwór naszego ogrodu, część naszych roślin, o które dbamy w sezonie, między innymi, by miały piękne liście. I co? Nagle jesienią liście są dla nas tak problematyczne, nieestetyczne, że trzeba je wyzbierać, wygrabić, wydmuchać, usunąć i czym prędzej wywieźć. Po to, żeby za parę miesięcy wydać pieniądze na kompost, czy to z kompostowni, czy kupowanych w sklepach ogrodniczych, znowu w plastikowych workach. Warto się nad tym zastanowić. Byłam ostatnio w letnisku i obie z mamą wygrabiłyśmy część liści z ogrodu, głównie z podjazdu i chodnika, i zrobiłyśmy pryzmę. Fajnie na to wyszło, zmieściło się bardzo dużo liści, taką konkretną tą pryzmę zrobiłyśmy. I tego samego dnia zobaczyłam u sąsiadki około 20 foliowych worków z liśćmi wystawionych do zabrania jako bio. Stanęłam i patrzyłam na ten bezsens, nie mogąc uwierzyć własnym oczom. Ogród przy lesie, dosłownie wyodkurzany jak dywan w mieszkaniu, ani jednego listka i wszystko to spakowane do wywózki. Pomyślcie, ile plastiku, ile benzyny, ile kosztów, zachodu, żeby to wszystko zrobić. Bo przecież trzeba to spakować, poustawiać. Nie mówiąc już o tym, że później przez całkiem długi okres czasu żyć z tymi worami poustawianymi, bo nie wiem jak gdzieś indziej, ale w tej gminie bio nie jest odbierane wtedy co inne śmieci. I potrafi stać nawet 2 tygodnie. Więc jeśli ja miałabym mieć takie worki poustawiane przy wjeździe, przy furtce, pod oknem w domu, to naprawdę darowałabym sobie. A tuż za ogrodzeniem jest las i nic nie stoi na przeszkodzie, by wszystkie te liście wysypać do lasu i jeszcze mieć na wiosnę źródło fajnej ziemi. Ja wiem, że nie każdy ma warunki, żeby wysypać swoje liście do lasu czy miejsce na dużą pryzmę, ale myślę, że na małą jest wszędzie miejsce. Pryzma z liści bardzo szybko maleje, trzeba o tym pamiętać, więc można ją zrobić dużą, bo docelowo będzie tej ziemi mało. Można też zmulczować liście kosiarką i wtedy będzie ich no naprawdę malutko. Zachęcam Was do zastanowienia się, czy naprawdę konieczne jest wywożenie liści jak najdalej z ogrodu. Przecież obieg materii w przyrodzie to coś naturalnego, coś normalnego. To, co ziemia rodzi, powinno do niej wrócić. Nasza ziemia potrzebuje tego wszystkiego, co powstaje z liści, bo inaczej ubożeje. Staje się jałowa, a my mamy znowu problem. Sypiemy znowu na nią chemiczne nawozy, żeby ją wzbogacić i błędne koło się zamyka. A można sobie ułatwić życie. Wystarczy tylko mniej kontrolować i pozwolić naturze robić swoje. Liście to świetny, naturalny materiał dostarczający nam pulchnej ziemi, którą możemy wykorzystać na kilka sposobów. Ja nie tylko nie wywożę moich liści, ale kombinuję, skąd ich dorwać więcej. W ogrodzie leśnym. Wyobrażacie to sobie? Wczoraj rozmawiałam z drugim sąsiadem, bardziej świadomym, i on mi powiedział, że, i tu cytat, liście w workach to nie po mojemu. Ja swoje zmulczowałem kosiarką i rozrzuciłem po rabacie kwiatowej. No i wiecie co, poczułam ulgę. Uśmiechnęłam się do niego. Kamień spadł mi z serca, że nie wszyscy już na tym świecie zwariowali. Potem poszliśmy do jego kompostownika i pokazał mi, jak on kompostuje resztę liści. Okazało się, że i sąsiad, i ja tak samo zimujemy w doniczkach swoje rośliny. Uśmialiśmy się przy tym, że tak jesteśmy do siebie podobni. No i tutaj dochodzimy do kolejnej ważnej funkcji liści w ogrodzie. Liście świetnie sprawdzają się przy zimowaniu roślin w doniczkach, które będą wsadzone w kolejnym sezonie, czy to na rabaty, czy do donic. Po prostu wstawiamy doniczki z roślinami do kompostu i przysypujemy liśćmi. Jak nie mamy na wpół przerobionego kompostu, czy całkowicie, to możemy te doniczki postawić na kupce liści i tak samo przysypać je liśćmi od góry. Gwarantuję Wam, że nie zmarzną, a może pod tymi liśćmi znajdą jeszcze schronienie jakieś małe zwierzęta i owady. We wstępie tego odcinka zapowiedziałam Wam, że powiem, jak unieszkodliwić liście chore, czyli takie, których nie możemy normalnie kompostować ani wykorzystać ich w żaden inny sposób. Absolutnie nie powinniśmy ich ani zakopywać, bo choroby grzybowe po prostu sobie z tym poradzą. One przetrwają w glebie, będą się tam miały bardzo fajnie, więc w żaden sposób ich nie unieszkodliwimy. No i nie powinniśmy też takich liści palić. Na takie liście jest metoda zwana kompostowaniem na gorąco. Istotne jest tutaj utrzymanie w kompoście wysokiej temperatury, takiej około 60-70 stopni. Takie warunki pozwalają zneutralizować większość patogenów znajdujących się na liściach. Jak to osiągnąć? Najprościej jest zbudować pryzmę kompostową, no i oczywiście koniecznie zrobić to na ziemi, bo jeśli podłożymy jakąś włókninę czy folię, nie pozwolimy na swobodne przenikanie mikroorganizmów i bezkręgowców i tych wszystkich dobrych grzybów do naszego kompostu. Na spód dla zwiększenia przepływu powietrza kładziemy większe gałęzie i suche patyki i przekładamy odpady zielone, czyli resztki owoców i warzyw, świeżo ściętą trawę i świeże odpady roślinne z ogrodu, czyli pędy, wszelkiego rodzaju przekwitłe kwiaty. To wszystko to są części wysokoazotowe. Do nich trzeba dorzucić oczywiście części brązowe, czyli wysokowęglowe. Do nich zaliczamy trociny, zrębki gałęzi, karton, właśnie te nasze suche liście, suche odpady roślinne i przesuszoną, ściętą trawę. Fusy z kawy chyba też możemy zaliczyć do tych brązowych części. Poszczególne warstwy na naszej pryzmie możemy przekładać naturalnymi przyspieszaczami i wzbogacającymi od razu skład kompostu. To są wszelkiego rodzaju gnojówki, czy to z pokrzywy, czy z krwawnika, czy z żywokostu. Pryzmę dobrze jest od czasu do czasu przerzucać. Im częściej będziemy to robić, tym szybciej uzyskamy gotowy kompost. Żeby uzyskać ten gorący kompost, trzeba zastosować tak zwaną metodę Berkeley, czyli szybką metodę kompostowania. Pryzmę o wysokości około 1,5 metra buduje się właśnie z odpadów zielonych i brązowych. I ważne są tutaj proporcje. Proporcja odpadów zielonych i brązowych powinna wynosić od 25 do 30. Dodając obornik, przyspieszamy sobie wszystko i zwiększamy szansę na uzyskanie tej właśnie wysokiej temperatury. Jeśli oczywiście mamy dostępny obornik. Można tą pryzmę przykryć plandeką lub folią, by utrzymać wilgoć i temperaturę. Według teorii gorący kompost może być gotowy w 18 dni. W praktyce w domowych warunkach trwa to miesiąc lub dwa, jeśli postępujemy wszystko zgodnie z instrukcją. Żeby tak się stało, niestety wymaga to od nas pracy. Cały proces tak wygląda, że po zrobieniu pryzmy czekamy 4 dni, potem co 2 dni przez kolejne 14 dni przerzucamy tą naszą pryzmę. Chodzi o dokładne wymieszanie. Przy każdym przerzucaniu sprawdzamy wilgoć. Kompost powinien być zawsze lekko wilgotny, nie za mokry, tak żeby po ściśnięciu w garści nie wyciekało dużo wody, tylko tak kilka kropli. No, on nie może być zbyt mokry, ani nie może być za bardzo suchy, bo cały proces po prostu się przerwie. Przerzucanie tej całej masy zapobiega procesom gnilnym, a więc nic nam nie śmierdzi i nie mamy do czynienia z obślizgłą jakąś materią. Przerzucanie dostarcza też tlenu, a to pobudza bakterie tlenowe do działania. No więc tam się dużo dzieje. Po zmieszaniu, tak żeby góra pryzmy znalazła się na dole, a dół na górze, kompost wchodzi w proces rozkładu powodowanego przez bakterie termofilne, czyli najprościej mówiąc ciepłolubne. Dzięki ich pracy właśnie pryzma może osiągnąć temperatury od 55 do 70 stopni. I to właśnie w takich warunkach neutralizuje się większość patogenów w odpadach roślinnych zaatakowanych przez choroby i szkodniki. Jest jeszcze jeden plus takiego kompostowania na gorąco. Wysoka temperatura sterylizuje nasiona chwastów i inwazyjnych roślin. Stosując taką metodę, możemy więc bez obaw wrzucać chore liście, pędy z nasionami czy szkodnikami, bo natura sobie świetnie z tym poradzi. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was do mądrego korzystania z jesiennych opadających liści, że Wasze ogrody będą zdrowe, Wasze kompostowniki pełne liści, a w kolejnym sezonie ziemia liściowa zagości w donicach, w warzywnikach i na rabatach. Pamiętajcie, że wszystko, co pochodzi z naszych ogrodów, powinno tam pozostać. Jeśli chcecie, żebym w kolejnym odcinku podcastu odpowiedziała na jakieś Wasze pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Wszystkie odcinki podcastu znajdziecie na mojej stronie ogrodowesprawy.pl w zakładce podcast. Zapraszam Was też na YouTube, gdzie umieszczam nowe filmy z poradami, wskazówkami i pokazuję moje dwa ogrody. A na Facebooku możecie podejrzeć, co aktualnie robię w ogrodzie. Trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia i do usłyszenia.